Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O zasiewie słowa nieśmiertelności mówił w niedzielne południe papież. Polakom przypomniał o potrzebie odpowiedzialności na drogach. Za chwilę relacja z modlitwy Anioł Pański. Następnie moim gościem będzie dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu, ksiądz Wiesław Wójcik. Na koniec zaś powróci na naszą antenę ksiądz Rafał Zarzeczny ze swoim cyklem Ex Oriente Lux, który będziemy emitować właśnie w niedzielę. 15 listopada na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. To jezusowe proroctwo z dzisiejszej liturgii było osnową papieskiego rozważania na Anioł Pański. Benedykt XVI wskazał na rozróżnienie, jakie czyni Zbawiciel między tym, co stworzone i przemijalne, a tym, co boskie i wieczne. Zasiew jezusowego słowa stawia także człowieka po stronie nieśmiertelności.
W słynnej przypowieści Chrystus przyrównuje się do siewcy i wyjaśnia, że ziarnem jest słowo. Ci, którzy słuchają, przyjmują je i przynoszą owoc, mają udział w Królestwie Bożym, to znaczy żyją pod Jego panowaniem. Pozostają w świecie, ale nie są już ze świata. Niosą w sobie zalążek wieczności i zaczątek zmiany, która już teraz przejawia się w dobrym życiu, inspirowanym miłością, a na koniec przyniesie zmartwychwstanie ciała. Oto moc Chrystusowego Słowa.
Papież dodał, że żywym przykładem tej prawdy jest Maryja. Jej serce było żyzną ziemią, która przyjęła w pełnej otwartości Słowo Boże tak, że całe jej życie zostało przemienione na wzór Syna i została wprowadzona w wieczność razem z duszą i ciałem, uprzedzając powołanie do wieczności każdej istoty ludzkiej.
Pozdrawiając Polaków, Benedykt XVI zaapelował o ostrożność i odpowiedzialność na drogach.
Dziś przypada światowy cień pamięci ofiarach wypadków drogowych. Tych, którzy zginęli, polecam Bożemu miłosierdziu. Wszystkich, którzy przemieszają drogi świata, zachęcam do zachowania ostrożności w duchu odpowiedzialności za dar zdrowia i życia własnego i innych. Niech Pan bezpiecznie prowadzi podróżujących i niech Wam błogosławi.
W Rzymie zakończył się Kongres Duszpasterstwa Migrantów, a jego uczestnikiem był ksiądz Wiesław Wójcik, Chrystusowiec, szef Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czym zajmuje się Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego? Nazwa brzmi naukowo.
Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego imienia kardynała Augusta Chlonda, założyciela naszego Zgromadzenia Księży Chrystusowców, prymasa Polski. Przede wszystkim zmieniliśmy w 25. rocznicę powstania charakter naszej działalności z profilu naukowego. Przeszliśmy na profil badawczo-informacyjny. Od roku informujemy młodych ludzi, zwłaszcza, którzy wyjeżdżają z Polski w różne miejsca Europy i świata, którzy jadą nie tylko do pracy, ale na różne kursy czy na studia. Chcemy informować o polskojęzycznym duszpasterstwie w Europie. Może już na wiosnę będziemy mieli na stronie internetowej zebrane całe duszpasterstwo polskojęzyczne w świecie. Dla informacji chciałbym podać, że kto wejdzie na stronę internetową naszego Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, będzie mógł znaleźć blisko 1300 kościołów i kaplic w Europie, gdzie sprawowana jest liturgia mszy świętej w języku polskim. To jest oczywiście duża pomoc, zwłaszcza dla ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę, szukają polskiego duszpasterza. Przez stronę internetową będą mogli to znaleźć.
Jak kształtuje się obecnie duszpasterstwo polskie czy polskojęzyczne na świecie, nie tylko w Europie?
Księża Chrystusowcy, których pracuje blisko 260 w całym świecie, otaczają opieką duszpasterską Polaków i nie tylko. W tej chwili otworzyliśmy nowe placówki w Irlandii Północnej. Na Wyspach Brytyjskich nie tylko pracują Chrystusowcy, ale księża z różnych zgromadzeń zakonnych, księża diecezjalni. To duszpasterstwo nieustannie się rozwija, bowiem w tej chwili, jak mamy podane Ministerstwo Spraw Zagranicznych, blisko 20 milionów Polaków żyje na obczyźnie. Oczywiście ktoś powie, że to duża ilość i potrzeba dużo duszpasterzy, to prawda. Można by poniekąd powiedzieć, że blisko 8-10% tylko mieszkających na obczyźnie rodaków naszych korzysta z duszpasterstwa polskojęzycznego. Oczywiście Polak, który wyjeżdża, zna język, może i powinien integrować się w danej parafii terytorialnej, ale wciąż to wołanie naszego założyciela na wychodźstwie polskie dusze giną wciąż jest aktualne. Dlatego też chcemy, by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie.
Niegdyś to duszpasterstwo było bardzo związane z jednym miejscem. Obecnie widzimy, że są, nawet w związku z istniejącym kryzysem globalnym, duże fluktuacje tej polskiej migracji. Ludzie jadą za chlebem, ludzie jadą za studiami, jadą z powodu różnych stażów, biznesu i tak dalej. Czy za nimi idą duszpasterze?
Najlepiej byłoby, gdyby za nimi szli duszpasterze, ale tych duszpasterzy jest coraz mniej. Wydawałoby się, że wciąż oni są potrzebni, stąd też nasze seminarium zagraniczne w Poznaniu oczekuje chętnych do podjęcia studiów i później podjęcia pracy duszpasterskiej. Staramy się oczywiście wchodzić w relacje z biskupami danych krajów, rektorami polskich misji katolickich czy z koordynatorami polskich misji katolickich i uzyskujemy informacje, gdzie przybywają Polacy. Wchodząc w kontakt z biskupem miejsca, próbujemy zapełnić tę lukę braku kapłana polskojęzycznego, bowiem ta pierwsza generacja, która wyjeżdża, przeważnie szuka polskiego kapłana. Chce się w języku polskim modlić, spowiadać, przyjmować sakramenty. Stąd też opieka wciąż potrzebna jest duszpasterstwa polonijnego nad tymi, którzy wciąż wyjeżdżają. Język polski jednak tej pierwszej generacji jest podstawowym językiem kontaktu i liturgii.
Zebranie tak wielkiego materiału, właśnie te namiary na kontakt z duszpasterzem polskim czy polonijnym, nie było łatwe. Jak to się odbywa? Jak można było zgromadzić tak wielki materiał informacyjny?
Chciałbym w tym miejscu podziękować księżom biskupom ordynariuszom i niektórym wyższym przełożonym zakonnym w Polsce za udostępnienie nam informacji o księżach diecezjalnych, zakonnych, którzy wyjechali na różne kontrakty za granicę, podejmując pracę duszpasterską, nie tylko polskojęzyczną, ale w danych parafiach, na przykład blisko 500 księży polskich pracuje w duszpasterstwie niemieckim i dzięki uzyskaniu właśnie tych danych możemy informacje o kapłanach, o kontakt do nich, o stronie internetowej danego księdza w danej miejscowości później podawać tym, którzy potrzebują.
Rozumiem, że te dane na stronie www.thr.org i dalej IDE od Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego będą nadal uzupełniane.
Tak, to jest próba. Od roku ją czynimy. Tam jest też może i wiele błędów. Mogą niektórzy księża być troszkę niezadowoleni, duszpasterze polonijni. Oczywiście to jest pewna dynamika, zmiana. Ksiądz dzisiaj jest w tym miejscu, za pół roku będzie w innym miejscu. Stąd też, kiedy wpisujemy dane, to są one aktualne, ale później uzupełnienie, czyli wszelka korekta, zmiana powoduje, że te dane jak gdyby tracą na aktualności. Tak jest też i nasze życie. Stąd też proszę się też nie zrażać, że czasami to nazwisko nie jest właściwie przypisane do danej wspólnoty polonijnej. Te dane chcemy uzupełniać dzięki współpracy, podkreślam, z biskupami, z rektorami, koordynatorami polskich misji katolickich. Jesteśmy jak gdyby instytucją służebną wobec polskojęzycznego duszpasterstwa, wobec rektorów polskich misji katolickich i koordynatorów.
Czy sami duszpasterze mogą informować o zmianach istniejących?
To byłoby najlepsze, jakby bezpośrednio sami duszpasterze polonijni. Często mamy takie, już nawet w ubiegłym tygodniu widziałem kilka takich informacji, że proszę mnie zmienić, bo jestem w innej miejscowości, mam inny telefon, czy nawet zmieniłem stronę internetową. Dlatego ogromne dzięki tym, którzy wejdą z nami w współpracę, a wszystko w trosce o naszych rodaków, którzy wyjeżdżają poza granice kraju.
A skąd to niezadowolenie duszpasterzy niektórych z powodu poinformowania o ich adresie zamieszkania, czy adresie, gdzie prowadzą duszpasterstwo, albo o jakimkolwiek kontakcie?
Niektórzy duszpasterze doznają różnych przykrości, związanych z podaniem ich miejsca zamieszkania, stąd też jest pewne niezadowolenie. Myślę, że to są pojedyncze jakieś przypadki, które mogą się pojawiać, czy już się pojawiły, ale też tak jak lekarz polski za granicą podaje swoje dane, tak i duszpasterz polonijny czy polskojęzyczny powinien też, uważam, być jak gdyby na wyciągnięcie ręki każdego, kto potrzebuje wsparcia duchowego.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Wiesław Wójcik, szef Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu.
Bóg zapłaci.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Upłynęło już kilka miesięcy od emisji ostatniego odcinka z naszego cyklu audycji pod wspólnym tytułem Ex Oriente Lux. Dziś powracamy do opowieści o tym, jak światło Ewangelii rozlewało się po świecie starożytnego wschodu. W jaki sposób uczniowie Chrystusa żyli, pracowali, modlili się i poszukiwali Boga przed wiekami i w tych częściach świata, które nam, współczesnym Europejczykom, wydają się niezwykle odległe i jakby całkiem już niechrześcijańskie. Mianowicie w Egipcie, w Syrii, u podnóża Kaukazu, w Persji i w Arabii, a wreszcie w egzotycznej Etiopii. W poprzednich audycjach zajmowaliśmy się głównie początkami Kościoła w Egipcie. Mówiliśmy zatem o tym, jaką drogą prawdopodobnie nauka Chrystusa pojawiła się nad Nilem. Że pierwsi chrześcijanie mieszkali głównie w Aleksandrii, a dopiero w dalszym okresie wiarę naszą przyjmowała ludność wiejska. Że Aleksandria była miastem wielokulturowym i że równie łatwo było tam spotkać wyznawców Serapisa i Izydy, jak też bogobojnych Żydów i czcicieli różnych bóstw orientalnych. W czasie naszych dotychczasowych spotkań poznaliśmy między innymi naukę żydowskiego egzegety Filona oraz wielkiego teologa Orygenesa. Zaznajomiliśmy się z piśmiennictwem Klemensa Aleksandryjskiego. Przyglądaliśmy się także dziejom Kościoła w czasach świętego biskupa Atanazego i jego następców, wyniosłego patriarchy Teofila oraz jego bratanka Cyryla. Bohaterami naszych spotkań byli też sławetni ojcowie pustyni, jak choćby święty Antoni, zwany pierwszym pustelnikiem, oraz wielu jego naśladowców, święty Makary, Serapion Stmuis, Dydym Ślepy oraz święta Synkletyka. Mówiliśmy wreszcie ogólnie o piśmiennictwie w starożytności, o środkach i technikach, jakie stosowano, by utrwalić ulotne słowo i zachować dla potomnych powiedzenia oraz dokonania wielu sławnych i wybitnych postaci chrześcijańskiej starożytności. Dziś powracamy do naszego cyklu. W najbliższych audycjach znów chciałbym przywołać mnisze sylwetki, opowiadając zwłaszcza o tych mniej znanych, być może zapomnianych, ale przecież nie mniej ciekawych niż wielcy herosi życia ascetycznego. Do naszych czasów dotrwało wiele kolekcji takich opowieści. Będziemy z nich czerpać pełną garścią. Jest taki zbiór opowieści o mniej i bardziej znanych ascetach znad Nilu, która nosi tytuł Historii mnichów w Egipcie. Dokument ten powstał na przełomie IV i V wieku. Był to okres, w którym egipska pustynia, a może bardziej jej obrzeża i bezkresne pustkowia, dosłownie roiły się od mniejszych eremów i klasztorów. Po prostu życie ascetyczne w różnych swych formach, a więc zarówno to prowadzone całkiem w odosobnieniu na sposób pustelnika czy eremity, jak też i we wspólnotach, gdzie obowiązywała reguła i władza przełożonego. Otóż życie takie wśród chrześcijan stało się w ten czas niezwykle popularne. I to do tego stopnia, że rodziły się też nadużycia. że wielu bardziej szukało sensacji i niezwykłości niż samego Boga. Pielgrzymowano też do sławnych ascetów, a potem spisywano o nich opowieści, niekiedy ubarwiając je elementami cudowności. Były jednak i antologie całkiem poważne. Historia mnichów w Egipcie jest jednym z najstarszych zbiorów biograficznych o mnichach i pustelnikach, jakie spisano i rozpowszechniono już w starożytności. Podobno ułożyło ją siedmiu braci, którzy w roku 394 wyruszyli z klasztoru na Górze Oliwnej w Jerozolimie i przybyli do Egiptu, by poznać sposób życia tamtejszych sławnych ascetów. Wędrowali zatem od jednego monasteru do drugiego, odwiedzali pustelnie i rozmawiali z ich mieszkańcami, gościli u nich i słuchali ich mądrości, a po powrocie wszystko spisali, bo ich bracia w rodzimym klasztorze też chcieli zapoznać się z drogą, jaką kroczą wielcy Egipcjanie i w ten sposób zbudować się pobożnymi opowieściami. A że jerozolimscy pisarze byli Grekami, to ich Historia Monachorum powstała w języku greckim. A że błyskawicznie stała się prawdziwym bestsellerem antycznego świata, nie dziwota, że niejaki Rufin z Akwilei szybko przetłumaczył ją na język łaciński, na użytek chrześcijan w zachodniej części cesarstwa. Szczęśliwie obie wersje dotarły do naszych czasów. Różnią się między sobą jednak wyraźnie, bo tłumacz niekiedy bywa nowym autorem. Ich polskie przekłady ukazały się w serii Źródeł monastycznych, wydawanych przez tynieckich benedyktynów. Warto też zapamiętać, że Historia mnichów w Egipcie, jakkolwiek stanowi zapis podróży po tym kraju, to jednak nie jest jakimś przewodnikiem po mitycznej ziemi, ale prawdziwie duchową lekturą, zapisem słów i czynów świętych mężów, i służyć miała tylko jednemu celowi – zbudowaniu słuchaczy i zachęcie do naśladowania prawdziwych ascetów, którzy całkowicie odeszli od świata i do końca życia trwali w wewnętrznym spokoju, który osiągnęli przez wytrwałość w cnotach. Z księgi Historii mnichów w Egipcie dowiadujemy się o niejakim Ammoniuszu, że był człowiekiem, w którym Bóg rzeczywiście złożył całą pełnię łask duchowych. Miał on kiedyś bardzo wygodną pustelnię, otoczoną murem i zaopatrzoną we wszystko, co konieczne. Miał tam nawet wykopaną studnię. Ale pewnego razu przybył do niego pewien brat, który chciał zostać wśród tamtejszych mnichów i pytał, czy jest w okolicy jakaś wolna cela, w której mógłby zamieszkać. Wtedy Ammoniusz odrzekł: poszukam, a ty, póki nie znajdę, zostań i poczekaj w tej to oto pustelni. I zostawiwszy mu cały swój dobytek wraz z pustelnią, sam, daleko od tego miejsca, wynalazł maleńką celkę i tam zamieszkał. W ten sposób bratu, który dopiero przybył i który niczym się jeszcze nie wyróżnił, oddał własną pustelnię ze wszystkim, co miał. Bo prawdziwy mnich nie potrzebuje niczego, jak tylko kawałek ziemi, na której może się modlić za cały świat i za nas wszystkich.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.